Cień Boże. Na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzieniegdzie w zachodniej Europie, pojawiały się głosy wskazujące, że u części tamtejszych elit politycznych czy medialnych pojawiła się refleksja, że jednak w ocenie zagrożenia, jakie stanowi dla zachodniego świata putinowska Rosja, popełniono kardynalny błąd niesłuchania tych, którzy jak Polska od dawna przestrzegali przed odradzającymi się na Kremlu neoimperialnymi tendencjami. Trzeba zresztą pamiętać, że narracji o tak zwanej bliskiej zagranicy, jako szczególnej, zarezerwowanej dla Rosji, strefy wpływów obejmującej nie tylko dawne republiki sowieckie, ale i kraje byłego Układu Warszawskiego, nie wymyślił Putin. W Moskwie mówiono i pisano o tym już za czasów Jelcyna. Czas pokaże, na ile ta samokrytyczna refleksja na Zachodzie okaże się trwała. Należy być tutaj raczej sceptycznym realistą. Raz, że pamięć ludzka jest ułomna. Dwa, że nikt nie lubi przyznawać się do swoich błędów, zwłaszcza jeśli w tych błędach żył całe dziesięciolecia. A tak było w przypadku wielu reprezentantów zachodnich elit intelektualnych, medialnych i politycznych, które należą do tak zwanego pokolenia 68 roku, rozpoczynającego swoją publiczną aktywność, demonstrując przeciw tak zwanemu skorumpowanemu zachodniemu systemowi na uniwersyteckich kampusach i na ulicach zachodnich metropolii, wymachując trzymaną w ręku czerwoną książeczką Mao Zedonga, przywódcy chińskich komunistów, który już wtedy, w latach 60. XX wieku, miał na sumieniu życie kilkudziesięciu milionów swoich rodaków. Gdy dzisiaj zastanawiamy się, jak to się stało, że Putinowi i jego ludziom udało się uśpić, znieczulić tak wielu wpływowych ludzi na Zachodzie, dlaczego nie brali oni na poważnie słów rosyjskiego prezydenta, który mówił, że upadek Związku Sowieckiego był największą geopolityczną katastrofą XX wieku, odpowiedź brzmi: bo chcieli być uśpieni. I nie tylko chodziło tu o pieniądze. Chodzi o to, że putinowska propaganda padała na podatny grunt przygotowany na Zachodzie przez zjawisko relatywizowania pamięci o dwóch totalitaryzmach, komunistycznym i hitlerowskim. Jak zauważa Chantal Delsol, wybitna francuska myślicielka, cytuję: od dziesięcioleci przeszłość nazistowska jest rozbierana na atomy, filmowana, analizowana, mumifikowana, balsamowana, wciąż wałkowana. Wszystko ją przypomina, wszystko się do niej odnosi, wyjaśnia ona teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. A kto zajmuje się podnoszeniem kamieni, które zostawił za sobą komunizm? Kto przypomina o ludobójstwie na Ukrainie? Jaki film nakręcono o gułagach? Spędziliśmy 50 lat na wynajdywaniu najkrótszych choćby list z nazwiskami dawnych kolaborantów nazizmu, na ściganiu tych, którzy pozostali, na okrywaniu ich hańbą. A gdzie są listy Francuzów, którzy pracowali dla Sowietów? Koniec cytatu. Francuska autorka podkreśla, że praca historii ma dążyć do prawdy. Ci, którzy mówią, że każdy ma swoją prawdę, doskonale współgrają z narracją tych, dla których Lenin w mauzoleum i Chrystus Odkupiciel czczony w wielkiej świątyni są dwiema prawdami, które na równi trzeba szanować. Jeszcze bardziej na taką narrację podatni na Zachodzie są ci, którzy całe dekady twierdzili, że co prawda komunizm mordował ludzi, ale chciał dobrze. Oto wielka wspólnota kłamstwa. A jak pisał nasz wieszcz Zygmunt Kraciński w 1854 roku: kiedy chcesz poznać dokładnie charakter moskiewski, to proś teologa, by ci opisał szatański. I według tego sądź. Diabeł pod kropidłem wszystkie kształty przybiera i gotów świętego udawać, co może sobie przypomina z dawnego anielstwa, by ludzi oszukać i Boga. Gdyby się udało, mogło samego Boga zwieść. przypadnie takie położenie i na Moskwę pod naciskiem zdarzeń. I bodajby wtedy, według wyrażenia Apokalipsy, i samych świętych nie zwiodła na czas. Szczęść Boże.